Jesteśmy z powrotem i już niestety będzie dzisiaj ostatni wykład. Siedzi obok mnie Kacper Kwiatkowski i opowie Wam o tym, na czym polega praca projektanta gier i dlaczego jest tak ważny w tworzeniu gier. Więc oddaję Ci głos.
Cześć, tak, nazywam się Kacper i będę dzisiaj mówił o pracy projektanta gier. Przed chwilą kolega opowiadał Wam o level designie. Level design jest właściwie podzbiorem tego, czym zajmuje się projektant gier. Ja postaram się o temacie powiedzieć szerzej. Podejmę się zdefiniowania tego, czym jest game design, ponieważ wydaje mi się, że to jest dziedzina tworzenia gier, która jest największą liczbą różnych mitów okryta, a z drugiej strony też często się ją romantyzuje do przesady. Mam więc nadzieję, że uda nam się tutaj dobrać do jej prawdziwego obrazu. Chwilkę o mnie. Jak nie trudno się domyślić, jestem game designerem, czy inaczej projektantem gier. Będę zamienił, używał anglojęzycznego i polskiego terminu. Obecnie pracuję w firmie Vile Monarch, którą współzałożyłem z kolegą Grzegorzem Mazurem, który zresztą również dzisiaj przed Wami występował. 3 lata spędziłem pracując w firmie 11-Bit Studios, gdzie współtworzyłem super interesującą grę This War of Mine. To z bodaj 7 gier, nad którymi pracowałem, ta jest zdecydowanie najciekawsza i mam nadzieję, że chociaż część z Was o niej słyszała, może nawet miała okazję zagrać. Poza tym, co widać na załączonym obrazku, czasami zajmuję się edukacją związaną z tworzeniem gier. Na co dzień uczę w warszawskiej szkole filmowej, skąd zresztą dzisiaj do Was przyjechałem. Więc teraz o game designie. Mam problem z opowiadaniem o game designie, bo ludzie nie wiedzą, o czym mówię. Mam problem nawet z wyjaśnieniem mojemu szanownemu tacie, na czym polega moja praca. Zwykle schemat jest taki sam. Spotykamy się przy jakiejś okazji, pijemy sobie Coca-Colę i tata mnie pyta: Kacper, czym ty się właściwie zajmujesz? I ja mu tłumaczę mniej więcej to, co za chwilę opowiem wam. Po czym pada olśnienie mojego taty: a, czyli jesteś programistą, programujesz gry. Nie, tato, nie jestem programistą, czyli grafikiem. Nie jestem grafikiem, jestem projektantem. Aha, czyli takim scenarzystą. No i tak w kółko iterujemy kolejne propozycje, aż w końcu wydaje mi się, że tata już rozumie, ale spotykamy się po raz kolejny, kolejne święta, znowu pijemy Coca-Colę i okazuje się, że jednak nie. Dlatego jest kilka takich wybiegów, które można stosując, zajmując się game designem. Pewien znany projektant polski, chyba najbardziej znany, jak mówi legenda, zwykł w towarzystwie mówić, że on zajmuje się rozrywką. To na pewno musi świetnie brzmieć z kieliszkiem szampana w dłoni, w marynarce, taki nieco bardziej wyszukany niż moja. Inny mój kolega, kiedy babcia go pyta, czym się zajmuje, to zamiast prowadzić ten cały wykład, który ja toczę z moim tatą, mówi po prostu: ja się zajmuję komputerami. No ale koniec końców i tak wielu z nas spotyka się ze ścianą pod tytułem: jak to? Projektant. Ja wiem, że gry to się programuje. I tu dochodzimy do pierwszego mitu na temat projektowania gier. Mit, który mówi, że robienie gier właściwie sprowadza się do programowania. Mit o tyle uporczywy, że przewija się nawet w mediach rzekomo specjalistycznych. Wydaje mi się, że coraz rzadziej, ale jednak od czasu do czasu można znaleźć zdania w stylu: programiści z Ubisoft wykonali świetną robotę czy kiepską robotę, tworząc najnowszą część Assassin's Creed na przykład. Czasem ten mit przybiera taką formę, gdzie dokłada się do tego jeszcze grafikę, czyli zbliżamy się trochę do prawdy, ponieważ akceptujemy to, że te wszystkie fantastyczne lokacje, postacie, tekstury, modele, oświetlenie i tak dalej, to jest dzieło kogoś, kto jednak robi w innej działce niż programowanie, być może nawet nie ma nic wspólnego z programowaniem. I wtedy tworzy nam się taki uproszczony model procesu tworzenia gier, gdzie jest jakiś grafik, który tworzy jakieś tam obrazki, coś tam rzeźbi, potem do akcji wchodzi programista, który sprawia, że to ożywa, że to działa, że można w to grać i koniec, mamy grę. Ja chciałem zaproponować model również uproszczony, ale moim zdaniem bliższy prawdzie, gdzie do tego tandemu dołącza designer, czyli projektant. Co więcej, nie jest to proces jednostronny, gdzie praca jednego przechodzi na drugiego. Tutaj mówimy o ciągłej, ruchomej, dynamicznej współpracy takich trzech filarów tworzenia gier. Mam nadzieję, że nie oglądają mnie aspirujący dźwiękowcy, testerzy, producenci, bo dla żadnego z nich nie znalazłem miejsca na tym rysunku. Ponieważ mówię o absolutnych filarach, absolutnym minimum, aby stworzyć grę przynajmniej komputerową. Ale czy na pewno? No bo tak, mamy grafika, który mniej więcej intuicyjnie wiemy, czym się zajmuje. Tekstury, modele, grafika interfejsu i tak dalej. A co jeśli się go pozbędziemy? Co jeśli go zwolnimy? W dalszym ciągu możemy stworzyć grę tekstową. I takie są oczywiście, nie należą do najpopularniejszych, ale mają się całkiem nieźle. A co jeśli pozbędziemy się programisty? Pomijając nawet istnienie rozmaitych systemów graficznego budowania logiki gier, bo niektórzy będą się upierali, że to również jest forma programowania, możemy zrobić grę, uwaga, planszową. I teraz dochodzimy do takiego punktu, gdzie istnienie jakiejkolwiek gry uzależnione jest tylko, uwaga, od projektanta. Czy jego możemy się pozbyć z tego układu? Będę argumentował, że jednak nie. Że z tych wszystkich trzech filarów tworzenia gier tak naprawdę największy ciężar utrzymuje się na projektancie, bo bez niego gra w ogóle nie ma racji bytu. I dlaczego? Do tego zaraz dojdziemy. Zacznijmy od wyjaśnienia sobie tego, że to nie jest tak, że każdą grę robią trzy osoby. Oczywiście to byłby absurd. Programista, grafik i projektant, trzech wesołych przyjaciół robi sobie razem grę. Nie, oczywiście mówimy o trzech rolach. Jedną rolę może pełnić wiele osób, ale też jedna osoba może pełnić wiele ról. I oczywiście tutaj oddaję honor wszystkim pozostałym, którzy mają niebagatelny wpływ na powstawanie każdej gry, jak muzycy, dźwiękowcy, pisarze, producenci, testerzy. Oczywiście czytam ze slajdu. Widzicie to także przed sobą. Tak, ale wyobraźmy sobie takiego sosa, który też pewnie dzisiaj tutaj był, który jest jednocześnie programistą, grafikiem, projektantem, ale też dźwiękowcem, muzykiem i pewnie wszystkim innym przy okazji. I showmanem. Najlepszym, jakiego mamy. Ale z drugiej strony jedną rolę może pełnić wiele osób. I tu wyobraźmy sobie taką firmę jak CD Projekt Red, gdzie takich ludzi pełniących rolę projektanta formalnie z napisem game designer w wizytówce jest pewnie kilkadziesiąt. Także o tym warto pamiętać, ponieważ przez cały czas, kiedy będę mówił w trakcie tej mojej pogadanki o projektancie, będę miał na myśli rolę projektanta, a nie jakąś pojedynczą osobę, która ma coś tam do zrobienia przy grze. I z tego miejsca chciałbym się rozprawić z kolejnym mitem, bo zaczynamy się powoli zastanawiać, ok, kim właściwie jest ten projektant? Wiemy, kim jest grafik, wiemy, kim jest programista. Grafik robi grafikę, programista programuje, co robi projektant? Więc jeden z wariantów mówi, że to jest ktoś, kto wymyśla grę. Ktoś, kto mówi, weźmy przykład This War of Mine, gry, nad którą pracowałem. Ktoś, kto mówi, to jest taka gra, w której cywile muszą się zmagać z okropieństwami wojny, muszą przeżyć. Nie gramy żołnierzami, tylko zwykłymi ludźmi o zwykłych ludzkich cechach. Oni muszą współpracować, pracują w grupie, tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie wyobrazić, że tutaj rola projektanta jest skończona. On wymyślił grę, teraz dajemy to tym grafikom i programistom i oni zrobią, aby to działało. I taka osoba rzeczywiście w tym procesie twórczym zaistniała. Jeśli mówimy o This War of Mine, to był prezes firmy, który rzeczywiście taki pomysł na grę rzucił, ale to nie wyczerpuje zakresu zadań projektowych, które były niezbędne, aby ta gra powstała. Tak więc jeśli będziemy się trzymać tego niefortunnego słowa wymyśla, to musimy sobie wyjaśnić, że jeśli projektant wymyśla, znów mówimy o roli projektanta, jeśli osoba pełniąca rolę projektanta wymyśla, to często dotyczy to najdrobniejszych szczegółów gry. Powiedzieć, że postać w naszej grze chodzi, wymyślić taką zasadę, że postać może chodzić, to jest mało. To tutaj trudno jeszcze mówić o jakimkolwiek projekcie. Jeśli powiem, że postać może chodzić w lewo, w prawo, w przód i w tył, może się obracać, to do czegoś dochodzimy. Ale ostatecznie musimy dojść do takich szczegółów, jak na przykład to, czy jeśli postać ma pójść w lewo, to najpierw się obróci, a potem pójdzie. Czy może trzeba ją osobno obrócić i osobno pójść do przodu? Czy ruch jest względem kamery, czy względem postaci? Czy może będzie się poruszała małymi kroczkami w lewo, tym tak zwanym strafem? Tutaj jest mnogość decyzji do podjęcia i każda z nich należy do zakresu pracy projektanta. Każdy jeden szczegół, łącznie z prędkością ruchu tego ludka, o którym mówimy. Wymyślanie takie projektowe dotyczy też najróżniejszych aspektów gry. Nie tylko takich ściśle związanych z rozgrywką, związanych ogólnie z doświadczeniem, jakie ma dotrzeć do naszego końcowego odbiorcy. I różne osoby w tym procesie mają tutaj, odpowiadają zwykle za inne aspekty gry i mają mniej lub więcej do powiedzenia. Istnieją takie osoby jak SOS, które gry robią samodzielnie, ale zwykle tworzenie gry to jest wysiłek zbiorowy i zwykle projektant jest więcej niż jeden. Więc trudno mówić tu o jednej osobie, która wymyśla grę. Coś takiego jak wizja gry, ten całokształt, ten jej charakter, to jest zwykle wysiłek zbiorowy, który płynie od całej masy osób, od prezesa po jakiegoś, powiedzmy, młodszego projektanta, który też wymyśla rzeczy, które znajdą się w grze. No i ostatnia sprawa w tym temacie, również istotna, że zwykle projektanci nie mają tego komfortu, żeby coś wymyślić i zapomnieć, dać to gdzieś tam dalej. Ja wymyśliłem, że nasza postać strzela, teraz niech ktoś to zrobi. Często projektantowi przychodzi też te swoje pomysły wprowadzić do gry. Na przykład w edytorze, w jakimś języku skryptowym. Albo po prostu wpisując parametry w odpowiednim narzędziu. I często tego rodzaju obowiązki przeważają wręcz nad tym takim swobodnym wymyślaniem. Tutaj chciałbym, żeby coś się działo. Częściej zdarza się, że tutaj ty, projektancie, musisz zrobić, żeby coś się działo. I żebyś pokazał, że to, co wymyśliłeś, jest fajne. Bo właśnie i w ten sposób płynnie dochodzimy do kolejnego mitu, który mówi, że jeśli projektant coś wymyślił, to on spisuje to w takim specjalnym dokumencie i na tej podstawie ktoś robi grę. A szczególna wersja tego mitu i szczególnie uporczywa mówi wręcz, że ten dokument powstaje gdzieś na początku, może nawet przed samą grą. Zostaje zamknięty, przyklepany, zaakceptowany i potem pewnie programiści i graficy na tej podstawie robią grę. Trzymają się wytycznych w tym dokumencie. I to jest przepis na tragedię, ponieważ zwykle to nie zacznie działać od razu tak, jakbyśmy chcieli i wręcz nie ma potrzeby, żeby wszystkie najdrobniejsze szczegóły dotyczące gry od początku z góry opisywać i wymyślać i jeszcze co jest zupełnie złym pomysłem w jakiś sformalizowany sposób zawierać w jakimś dokumencie. Wręcz grę można zaprojektować zupełnie, nie pisząc żadnego dokumentu. A jeśli coś takiego powstaje, to zwykle powstaje, to słowo pewnie się już dzisiaj przewinęło, nie raz, iteracyjnie, czyli przez cały proces produkcji gdzieś ten dokument sobie funkcjonuje, dokument wpływa na grę, gra wpływa na dokument w takiej pętli. Ale do czego zmierzam, to że to pisanie dokumentu, nawet jeśli on rzeczywiście istnieje w jakiejkolwiek formie, to nie jest jedyny obowiązek związany z rolą projektanta. Tych obowiązków jest całe mnóstwo i ja pewnie te tutaj listy nie wyczerpię. Pojawił się ten temat takiego ogólnego zamysłu gry. This War of Mine to jest gra, w której cywile muszą przeżyć wojnę. To jest ważne oczywiście, to może wyznaczyć mniej lub bardziej interesujący kierunek, ale bez ciekawego rozwinięcia tego pomysłu to nie ma żadnego znaczenia, po pierwsze, a po drugie to jest jakiś promil pracy projektowej, którą należy włożyć w powstanie gry. Dalej wszelkie szczegóły najdrobniejsze, łącznie, tak jak mówiłem, z prędkością ruchu postaci, modelem zadawania obrażeń przez określoną broń i tak dalej. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły ktoś musi wymyślić i tym kimś jest projektant, osoba pełniąca taką rolę. To zwykle jest albo gdzieś spisane, albo nawet przekazane słownie komuś, kto to wprowadzi do gry, albo bezpośrednio wprowadzone używając dostępnych narzędzi. Dzisiaj, jak mi wiadomo, słuchaliście też o prototypach, więc projektant ma tutaj niebagatelną rolę, ponieważ prototypy gier są przede wszystkim narzędziem projektanta, narzędziem, które służy mu do zweryfikowania swoich własnych pomysłów, do tego, aby stały się namacalne i aby można było się przekonać, czy są zwyczajnie dobre. Więc tutaj, tutaj wręcz możemy projektanta zostawić samopas i kazać mu zrobić projekt, stworzyć prototyp, używając kartki, długopisu i plasteliny. To też wchodzi w grę, więc na pewno, mówiąc o prototypach, nie możemy zapomnieć o roli projektanta. Tworzenie poziomów. Przed chwilą słuchaliście całego długiego wykładu na ten temat, więc nie będę próbował dodawać nic od siebie. Projektowanie wszelkiej zawartości w grze. To już oczywiście zależy od gry. To mogą być bronie, to mogą być czary, przeciwnicy, samochody, przeszkody, które napotyka postać. To również należy do projektanta, aby to opracować od ogółu do szczegółu i wprowadzić do gry. Aha, ale jest jeszcze skrypt, ciąg dalszy. Ponieważ tego jest całe mnóstwo i ja, tak jak mówiłem, nawet nie próbuję udawać, że wyczerpię temat. Zdarzenia i skrypty, czyli często projektant musi coś na scenie ożywić. W swoim poziomie lub poziomie stworzonym przez kogoś innego. To jest na przykład ogromna część pracy projektantów przy Wiedźminie, jak mi wiadomo, polega na tworzeniu wszelkich takich pojedynczych, lokalnych sytuacji, gdzie coś się dzieje, Wiedźmin kogoś spotyka, dostaje jakiś quest, ktoś go atakuje, on kogoś atakuje i tak dalej. W This War of Mine również taka rola występowała, ponieważ dużo było takich jednostkowych sytuacji rozsianych na lokacjach, nad którymi musiał właśnie zapanować projektant. Używając dostępnych narzędzi musiał zbudować sytuację, również samodzielnie pisząc proste skrypty. Projektowanie AI. To się wiąże z takim małym mitem, o którym chciałbym wspomnieć, o tym, że AI to jest domena programistów, że oni mają jakieś magiczne sztuczki, które po prostu sprawiają, że postacie w grze działają w sensowny sposób, mają swoją tak zwaną inteligencję i my się nie musimy tym martwić. Oczywiście tak nie jest. Tu programiści bardzo pomagają przy tworzeniu AI zazwyczaj, bo często znają masę interesujących algorytmów, które pozwalają zamodelować określone zachowania, ale to, co robią przeciwnicy czy postacie niezależne w grze na skutek działania sztucznej inteligencji, to musi wiedzieć projektant. On musi wiedzieć, co chce w ten sposób osiągnąć, do czego mu to służy, a czasami sam musi jakieś zachowania zamodelować. Znowuż przykład This War of Mine. Programiści stworzyli nam taki zrąb, takie narzędzie, które projektanci samodzielnie wykorzystywali, aby już konkretne zachowania w grze tworzyć. Prosili programistów o jakieś takie atomowe funkcjonalności związane z AI, ale już sami musieli je wprowadzać do gry. Elementy narracji. Można by się spierać, czy pisarz wymyślający historię do gry też jest game designerem, jakimś podgatunkiem game designera. Ale ja tego sporu nie zamierzam tutaj toczyć. Na pewno pisarz w jakimś sensie jest, czy ogólnie autor strony narracyjnej gry jest jakoś wyróżnialny w tym procesie. Jeśli mówimy o projektancie rozgrywki, choćby nie wiem, jak daleko on się trzymał od pisania prozy, to będzie miał mniej lub bardziej do czynienia ze stroną narracyjną, bo na przykład będzie musiał się upewnić, że powiedzmy siła przeciwników na tej lokacji odpowiada temu, co pisarz opisał w dialogach, albo z drugiej strony on będzie dostarczał temu pisarzowi jakiegoś materiału, na podstawie którego on będzie budował historię. Gry dobrze zaprojektowane narracyjnie charakteryzują się tym, że tam projekt rozgrywki i historia łączą się w jedno. My tak od początku podchodziliśmy do This War of Mine, gdzie systemy projektowane przez game designerów musiały opowiadać historię. To musiało mieć sens w kontekście scenerii, w której rozgrywa się gra. Balans to jest ogromny temat, któremu można by 5 takich wykładów poświęcić i to również jest zadanie projektantów. Nie wchodząc w szczegóły, balans polega na tym, aby wyważyć, zresztą balans dosłownie oznacza wyważanie, wyważyć elementy gry tak, aby harmonizowały ze sobą, aby pozwalały graczowi maksymalnie wykorzystywać dostępne możliwości. Zły balans może spowodować na przykład, że interesująca broń przestaje być interesująca, bo nie opłaca się jej używać. Najczęściej, kiedy mówimy o balansie, będziemy mówili o balansie poziomu trudności. Czyli tutaj chodzi o takie kręcenie wszystkimi możliwymi wartościami w grze, aby poziom trudności zawsze był odpowiedni, ani za trudny, ani za łatwy. I to się wydaje proste, bo zwykle po prostu wpisuje się jakieś liczby w jakieś rubryczki. Manualnie to jest banalne, ale wymaga dużo wysiłku i dobrej znajomości całej gry, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat. I tak często słyszymy o grach, które miały potencjał, ale w sumie zostały położone przez balans. No i na sam końcu dochodzimy do tego nieszczęsnego pisania dokumentacji. Tak, dokumenty projektowe powstają, ale to jest tylko jakiś, nie chcę powiedzieć, że odpad, taki skutek uboczny pracy projektanta. To nie jest meritum jego pracy. To nie jest tak, że on projektuje pisząc dokument. To jego decyzje, które on podejmuje w swojej pracy są kluczowe, a dokument jest tylko formą komunikacji. I można sobie zupełnie poradzić bez dokumentacji. Czasem dużo, dużo bardziej użyteczna jest po prostu możliwość podejścia do kogoś i porozmawiania z nim. Kolejny mit, z którym się dosyć często spotykałem, jest taki, że projektowanie gier, i to jest wręcz dla mnie obraźliwe, że projektowanie gier to właściwie jest taki podgatunek informatyki. Ty, Kacper, jesteś informatykiem. Usłyszałem kiedyś takie zdanie i poczułem się dotknięty, dlatego że studiowałem informatykę i nie spodobało mi się. Ale żarty na bok. Projektowanie gier, czy to jest zajęcie techniczne? Czy to jest forma pracy informatyka? Chciałbym ten temat tutaj rozstrzygnąć. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to zajęcie z pogranicza. To jest zajęcie, które wymaga szerokich kompetencji i szerokich zainteresowań. Projektanci gier oczywiście pracują przed komputerami. Tak samo jak 90%, no może przesadzam, ale ogromna rzesza ludzi wykonujących prace zupełnie niezwiązane z komputerami. Panie w ZUS-ie pewnie nawet dostały już komputery. Ale to nie znaczy, że to jest praca techniczna. To nie znaczy, że każda osoba pracująca na komputerze jest informatykiem i podobnie jest z projektantem. Co więcej, taki projektant może pracować bez komputera. Nie polecam tego eksperymentu, ale choćby na poziomie myślowym można go przeprowadzić. Bo nawet facet, który tysiące lat temu wymyślił szachy, on też był projektantem gry. Nie gry komputerowej, ale jednak gry. I on borykał się z takimi samymi problemami, z jakimi my borykamy się dzisiaj i nie posługiwał się komputerem, aby je rozwiązać. Komputer jest tutaj tylko narzędzie. Więc czym tak naprawdę jest projektowanie gier? Powiedziałbym, że jest trochę sztuką, bo jest pracą kreatywną, oddziałuje na emocje odbiorcy, może sprawić, że człowiek przed komputerem będzie płakał, czy przed konsolą, telefonem, będzie płakał, będzie się cieszył. W tym znaczeniu można powiedzieć, że jest sztuką, podlega interpretacji. Znamy takie gry jak na przykład Journey, nad którymi można długo debatować, zastanawiając się, o co tam chodzi, nieraz z bardzo ciekawymi wnioskami. Ale jest to też trochę inżynieria. Ja wręcz pokusiłbym się o takie porównanie, że projektowanie gier to jest tworzenie jakiejś maszyny, tyle że maszyny wirtualnej, nie w sensie informatycznym maszyny wirtualnej, tylko jakiegoś strukturalnego bytu, którego zadaniem jest oddziaływanie na odbiorcę, na jego emocji. Spotkałem się nawet z takim określeniem inżynieria emocji. Przepraszam, że nie pamiętam gdzie. Mam nadzieję, że jeśli autor się dowie, że użyłem jego frazy, to mi to wybaczy. I tutaj wchodzi ten element psychologiczny. My tworzymy maszyny, w cudzysłowie, o różnej zdolności, o całej masie różnych połączeń między elementami, z którymi odbiorca wchodzi w interakcję i co ma dostać w zamian, to jakieś określone emocje. Więc w pewnym sensie projektant gier jest takim mistrzem marionetek, który pociąga za różne sznureczki wchodzące do tej maszyny. Tą maszyną jest gra, a które po drugiej stronie wychodzą i wchodzą do mózgu naszego odbiorcy. Więc pośrednio ciągniemy za neurony naszego odbiorcy i sprawiamy, że tutaj się rozpłacze, tutaj zatroska się nad losem wszechświata, tutaj będzie się cieszył, a tutaj zaciśnie pięść i będzie się czuł jak najsilniejszy facet na świecie, który niszczy hordy wrogów i ma z tego masę satysfakcji. Dlatego też w pracy projektanta niezbędna jest wszechstronność, rozumienie wielu różnych dziedzin i humanistycznych, i technicznych. To, o czym teraz mówię, już teraz przeczy następnemu mitowi, z którym chciałbym się rozprawić, mianowicie, że to jest w sumie proste. Że każdy może to robić. Wystarczy, żeby interesować się grami. Dużo grać w gry i właściwie potem każdy potrafi to robić. Bo jeśli nie jest to zajęcie stricte techniczne, czyli nie muszę się uczyć jakiegoś skomplikowanego oprogramowania, nie muszę się uczyć nawet programować, no to mogę to zrobić, jeśli znam dużo różnych gier. Praktyka pokazuje, że nie. Podobnie jak doskonały kierowca nie zawsze będzie w stanie zaprojektować doskonały samochód, prawda? I sam w swojej pracy edukacyjnej spotykam się ze studentami, którzy znają setki razy więcej gier ode mnie, mają tysiące godzin w każdą z nich przegrane na Steamie, są nieraz mistrzami, powiedzmy, w gry takie jak LOL, od których ja trzymam się z daleka, a jednak nie zawsze to idzie w parze z ich wynikami w zadaniach związanych z projektowaniem gier. Dlatego, że znajomość gier jest tylko jedną z wielu umiejętności, które projektant powinien posiąść. Podzieliłem to sobie tak umownie na umiejętności twarde i miękkie. I oczywiście to jest jakaś lista, nad którą można by długo debatować, ale możemy to uznać za jakiś punkt zaczepienia. Twarde umiejętności, czyli takie, które zwykle są mierzalne, czyli na przykład można przeprowadzić test takich umiejętności, zwykle są to rzeczy, których można się nauczyć. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że faktycznie gry komputerowe są jedyną w swoim, tworzenie gier komputerowych jest jedyną w swoim rodzaju pracą, gdzie do twardych umiejętności zalicza się znajomość gier. Czyli plusują ludzie, którzy faktycznie grają w gry, czytają o grach i tak dalej, ale uwaga, to jest dopiero początek. Bo może warto też sięgnąć po inne dziedziny kultury, oglądać filmy, czytać komiksy, nawet pójść czasami do teatru albo do opery. Dalej, umiejętności językowe, nie w tym sensie, że każdy projektant gier musi być pisarzem, musi umieć wysławiać się pięknym językiem. Przede wszystkim mówiąc o umiejętnościach językowych projektanta, mam na myśli to, żeby on potrafił komunikować to, co wymyślił, to, co zaprojektował. Czyli na przykład, żeby potrafił napisać ten dokument w taki sposób, żeby każdy go zrozumiał i wiedział, o co mu chodzi. Jeśli do tego potrafi też napisać chociaż niezły dialog, to jest dodatkowy plus. Matematyka, wbrew pozorom, w projektowaniu gier jest od groma matematyki. Weźmy na przykład wszelkie wzory związane z zadawaniem obrażeń w grach RPG. Tutaj na samym dole pod maską jest prawdziwa matematyka, gdzie trzeba napisać 2 plus x plus z i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to rozgryźć. Ja w tym nie jestem za dobry, mi zwykle pomagają programiści, ale to nie znaczy, że nie warto próbować się doskonalić w tej dziedzinie. I skoro jesteśmy już przy matematyce, to dalej rachunek prawdopodobieństwa. Wiemy, że w grach jest cała masa losowości i dobry projektant potrafi ją okiełznać, więc powinien wiedzieć, czym jest na przykład prawdopodobieństwo warunkowe, suma prawdopodobieństwa, iloczyn i tak dalej. I pewnie masę innych rzeczy, o których mi nie wiadomo, a które wiedząc, można by przekuć na jeszcze lepsze, lepiej zaprojektowane gry. Podstawy programowania, przydatna rzecz, projektant nie musi być programistą, znowuż traktujemy to jako osobną rolę, ale dobrze, aby rozumiał programistów, dobrze, aby potrafił im, aby wiedział, co programiści są w stanie zrobić, aby potrafił im przekazać ich językiem to, co chce osiągnąć. Nie znaczy, że musi im dyktować nazwy klas, ale żeby myśleli, komunikację ułatwia tutaj myślenie w podobnych kategoriach, na bazie podobnie zbudowanych struktur. A jeśli czasami trzeba coś napisać, jakiś prosty skrypt, to dobrze, aby projektant potrafił to zrobić sam, zamiast ciągnąć programistę, który ma trudniejsze rzeczy na głowie. Podstawy plastyczne, znów, projektant nie musi być artystą, nie musi być grafikiem, ale jeśli na przykład potrafi w Photoshopie czy w Gimpie złożyć swoją wizję systemu do postaci, powiedzmy, takiego mock-upu, takiego oszukanego screena z gry, gdzie widać rzeczywiście, co się dzieje i o co chodzi w tej jego szalonej wizji, to na pewno jest duży plus. Jeśli potrafi piękne, czytelne diagramy budować, to jest ogromny plus. No i na końcu biegłość technologiczna, coś, co już próbowaliśmy rozstrzygnąć, czy projektant jest też informatykiem. Oczywiście, że nie, ale w praktyce stosuje się całą masę rozwiązań związanych z informatyką w pracy projektanta gier, na przykład pakiety biurowe. Word, Excel i tak dalej. To nie jest celowa reklama, ale faktycznie te programy są niezbędne w pracy projektanta, tudzież ich odpowiedniki i na tyle biegłości komputerowej, technicznej co najmniej będzie musiał posiąść projektant, jeśli ma jeszcze więcej, na przykład potrafi złożyć swój komputer, no to jest dodatkowy plus, ale nie niezbędny element pracy projektanta. Miękkie umiejętności, czyli takie zwykle wrodzone, takie trudniejsze do zmierzenia, no takie trochę miękkie, trudniejsze nawet do zdefiniowania. Wymieniłem ich mniej, ale to nie znaczy, że są mniej ważne. I tutaj dwie pierwsze wymienione przeze mnie to są trochę jakby dwie strony tego samego medalu. Empatia, wbrew pozorom, nie chodzi tutaj o umiejętność troskania się czyimś losem, nie tylko, bo empatia to również zdolność współodczuwania czyjejś radości. To jest ogólnie zdolność do wcielenia się, mówiąc najkrócej jak się da, wcielenia się w inną osobę i zrozumienia towarzyszących jej emocji. I jak już mówiłem, nasza praca na samym końcu ma mózg odbiorcy, ma jego emocje, jego przeżycia i empatia jest tutaj niezbędna, aby umieć tym celowo pokierować. Introspekcja to jest z kolei coś odwrotnego, to jest umiejętność zrozumienia własnych emocji, a to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. To jest umiejętność na przykład podczas oglądania filmu określenia, dlaczego ten film nam się podoba lub nie, opisania tego, jakie elementy tego filmu wywołały na mnie określone wrażenie. Ponieważ wiedząc to, ja będę w stanie to odtworzyć. Ja wiem, że ten film był straszny. Okej, to każdy potrafi powiedzieć, bałem się na tym filmie. Ale nie każdy będzie w stanie precyzyjnie powiedzieć, jakie konkretne zabiegi reżysera, czy scenarzysty, czy operatora sprawiły, że ten film był straszny. A jeśli jestem w stanie to zrobić, to będę mógł spróbować odtworzyć to w mojej grze. Komunikatywność jest super ważna. W praktyce projektant to jest człowiek, który ze wszystkich osób pracujących nad grą najwięcej chodzi i gada z innymi, bo pisanie dokumentów to jest oczywiście użyteczne narzędzie, ale czasami łatwiej jest do kogoś podejść i mu to wyjaśnić. Zwykle jest tak, że praca projektanta spływa po kolejnych, to znaczy od niej się wszystko zaczyna. Jeśli ja wymyślę, że ten samochód ma jeździć w ten sposób, to muszę zadbać o to, żeby to zostało dobrze odczytane przez programistę i znalazło odzwierciedlenie w grafice. Dlatego, mówiąc prosto, po prostu programista, projektant musi umieć się dogadywać. Kreatywność jest ważna, ale nie najważniejsza. Znam bardzo odtwórczych, ale doskonałych projektantów, którzy na przykład są w stanie doskonale przeanalizować działanie jakiegoś systemu z innej gry i potem przełożyć go z kreatywnymi zmianami do gry, nad którą pracują. nie każdy projektant musi umieć stworzyć od nowa koło. Kreatywność się przydaje, owszem, ale wbrew pozorom nie jest najważniejsza. Wydaje mi się, że te pozostałe umiejętności, które wymieniłem, są ważniejsze. Ważniejsza jest też chyba zdolność do takiego analitycznego, logicznego myślenia, takiego uporządkowanego, strukturalnego. Znam z kolei projektantów, którzy są bardzo kreatywni, potrafią wymyślić milion pomysłów na minutę, ale nie potrafią ich uporządkować w taki sposób, żeby zrobić z tego coś, co będzie działać, co można przełożyć na język gier i co można dać graczowi w formie, która go zainteresuje. Także tych umiejętności jest całe mnóstwo i oczywiście nie jest tak, że każdy dobry projektant musi posiąść je wszystkie, ale im więcej ich ma, tym będzie pewnie lepszy, tym lepiej poradzi sobie ze swoją pracą. I ta lista to jest w praktyce czubek góry lodowej, ponieważ w rzeczywistości każda umiejętność i każde doświadczenie może się przydać w pracy projektanta. Nasza praca na samym końcu sprowadza się do tworzenia doświadczeń. Więc to, co my przeżywamy, wszystkie filmy, które obejrzymy, wszystkie rzeczy, których nauczymy się o świecie, wszyscy ludzie, których spotkamy, to jest to tworzywo do naszej twórczości. Zresztą to się chyba tyczy każdego rodzaju twórczości, bo twórczość nie powstaje w próżni. Twórczość powstaje z doświadczeń twórcy, więc to nie jest dobra praca dla ludzi, którzy lubią siedzieć w domu i grać ciągle w tę samą grę. To jest praca dla ludzi, którzy lubią wyjść, poznawać świat i chcą potem o tym świecie opowiedzieć innym poprzez gry. Nie zawsze chodzi o dosłowne przełożenie tego, co mnie spotkało na grę. To nie jest tak, że jak pójdę na plażę i napiję się Coca-Coli, to potem będę w stanie zrobić lepszą grę o piciu Coca-Coli na plaży, ale może samo uczucie, które mi będzie wtedy towarzyszyło, sprawi, że przyjdzie mi do głowy niesamowity pomysł na grę o tym, jak miło jest się czasami zrelaksować. Może w zupełnie inny sposób, bo może dołączę do tego inne doświadczenie, które przeżyłem kiedy indziej, film, który obejrzałem i złożę to do kupy, niczym kucharz, który ma do dyspozycji określone składniki występujące w przyrodzie, ale w sposób, w jaki je połączy, może być już unikalny. Tak więc to szukanie doświadczeń jest właśnie szukaniem składników do naszych gier w praktyce, bo do tego to się na końcu sprowadza. Okej, krążyliśmy cały czas wokół tego, ale ani razu wprost nie spróbowałem zdefiniować projektanta. Zanim to zrobię, napiję się wody. Bo za chwilę będę mówił głosem Toma Waitsa. Definicja. Oczywiście jak w każdej tej kreatywnej dziedzinie, nie mówiąc już o dziedzinach związanych choćby w odległy sposób ze sztuką, są problemy z definicją. Taką jasną, inżynierską, to jest tak, tak i tak i nikt się z tym nie będzie kłócił. I definicji projektanta gier pewnie też jest całe mnóstwo. Z kilkoma się zetknąłem, jedne lubię mniej, inne bardziej. A najbardziej podoba mi się ta z książki Jesse Shella pod tytułem The Art of Game Design. A mówi ona, że game design to podejmowanie decyzji o tym, jaka gra ma być. To jest super cwana definicja, bo jest jednocześnie bardzo pojemna, ale też bardzo precyzyjna. Będziemy teraz zadawać pewnie pytania. Czyli tak, czyli game designer to jest człowiek, który podejmuje wszystkie możliwe decyzje związane z grą. No nie jest to jeden człowiek, bo jak już mówiliśmy, game design to jest określona rola. To nie jest jeden człowiek, to nawet nie musi być 20 osób z wpisanym game designerem w wizytówce. To mogą być osoby, które na co dzień programują, ale ich wkład w projekt, nad którym pracują, wpływa na jego odbiór przez gracza. Oni swoimi decyzjami wpływają na to, jaka gra jest. Na przykład jeden algorytm symulacji fizyki może wpłynąć na doświadczenie gracza w taki sposób, inny na taki. Programista również podejmuje decyzję o tym, jaka gra ma być. Więc tak, ten programista jest po części projektantem. Więc kiedy mówimy, ten człowiek pracuje jako projektant gier, to mówimy o kimś, kto po prostu... Mówimy o człowieku, którego esencją pracy jest samo podejmowanie decyzji. Nie programowanie, nie grafika, ale to nie znaczy, że inne osoby, które nie mają tej dumnie brzmiącej etykiety w wizytówce projektant gier, inne osoby, które biorą udział w procesie produkcji gry, nie współdzielą tej roli projektanta. A w praktyce jest tak, że praktycznie każdy, kto dotknie się procesu produkcji gry, w jakimś choćby minimalnym stopniu tę rolę współdzieli. Więc jakie to są decyzje? To jest rzecz, nad którą w swojej pracy edukacyjnej, którą rozgryzam już od dłuższego czasu i iteracyjnie powstają kolejne wersje takiej mojej własnej, też używanej dla mnie, na własny użytek, w mojej pracy projektanta, takiej syntezy decyzji, które projektant gier, ktoś pełniący tę rolę, takich typowych decyzji projektowych, które podejmowane są podczas pracy tego rodzaju. Więc to nie jest finalna wersja tej listy i pewnie wiele rzeczy tutaj można by poddać dyskusji, ale spróbujmy. Jakiego rodzaju decyzje podczas swojej pracy podejmuje projektant gier, czy ktokolwiek, kto w jakimkolwiek stopniu pełni tę rolę? Co gracz może zrobić? Proste pytanie, prawda? Jakiego rodzaju akcje może podjąć? Czy może chodzić, czy może skakać, czy może zarządzać oddziałami? Ważne pytanie, prawda? Ale tak jak mówiłem, często tego rodzaju pomysły należy rozwinąć do super drobnych szczegółów. Jeśli gracz może chodzić, to czy może chodzić w lewo, w prawo, czy jeśli chce iść w lewo, to najpierw się obróci, czy zrobi krok w bok i tak dalej. Więc jedno pytanie rodzi milion kolejnych. A kiedy już wiemy, co może zrobić, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego miałby to robić? Jeśli wymyślę, że nasz bohater czy gracz może w grze skakać, to zastanowię się, dlaczego chciałby to robić. Czy w grze są miejsca, na które on może wskoczyć? Czy może są przeszkody ruchome, które może przeskakiwać? Czy może naskakuje przeciwnikom na głowy? To jest pułapka, w którą często wpadają aspirujący projektanci, ponieważ zależy im, żeby gracz miał jak najwięcej możliwości, ale rzadko się zastanawiają nad tym, do czego gracz je wykorzysta. Dalej, jaki gracz dostaje informacje na temat tego, co może zrobić, ale ogólnie na temat całego stanu gry? Czy jeśli może strzelić w przeciwnika, to w jaki sposób się dowie, że trafił? Czy zobaczy na przykład krew, czy usłyszy komunikat dźwiękowy, czy zobaczy animację przeciwnika, czy zauważy to na animacji broni i tak dalej. Znowu milion kolejnych pytań, które powstają z tego jednego nadrzędnego. Na jakie obiekty gracz oddziałuje, to znaczy, to jest oczywiście bardzo szerokie pytanie, bo dotyczy wszystkiego, z czym gracz styka się w grze. Począwszy od jego postaci, przez postacie poboczne, po takie drobiazgi jak na przykład drzwi. I znowu w każdym tym przypadku pojawia się milion innych pytań. Jeśli w naszej grze występują drzwi, to w którą stronę się otwierają? To jest zasadne projektowe pytanie, które ma wiele różnych implikacji. Podpowiedź jest taka, że zwykle drzwi w grach otwierają się w obie strony. Są nierealistyczne, ale to jest wygodne. No, warto przeprowadzić eksperyment myślowy, dlaczego. Tu miałem dopowiedzieć, że ogromna część pracy projektanta w praktyce sprowadza się do wymyślania na przykład jakichś kategorii obiektów od razu z parametrami, które je opisują. Czyli na przykład przeciwnik może mieć szybkość, siłę i rodzaj używanej broni. Broń może mieć szybkostrzelność, tryb strzału i nie wiem, efekt nakładany na trafionego i tak dalej. Jakie napotyka wyzwania? Czy te rzeczy, które gracz robi w grze, sprawiają mu trudność? A jeśli tak, to jakiego rodzaju? I w jakim stopniu? Może może w naszej grze, może nasza gra jest pozbawiona wyzwania, co jest, też jest dobrą odpowiedzią, ale projektant musi wiedzieć, jak chce to osiągnąć, jak chce sprawić, żeby gra była prosta. A co jest z tym związane, bo tak naprawdę każde z tych pytań jest powiązane z pozostałymi, jakie gracz ma umiejętności? I tu po pierwsze, jakie umiejętności on wnosi do gry? To znaczy, jeśli nasza gra jest przeznaczona dla fana strzelanek, to zakładamy, że on na przykład z precyzją strzału będzie sobie umiał już radzić. Ale też projektanta interesuje to, jak gracz uczy się podczas gry. Czyli na przykład na początku daliśmy mu możliwość skakania i on sobie słabo radził ze skakaniem przez platformy, czy na platformy. Dlatego dawaliśmy mu bardzo proste platformy, na które może wskakiwać. Ale wiemy, że w połowie gry on już będzie miał to super dobrze opanowane, więc może wrzucimy tam platformy ruchome, 10 z rzędu, z ogniem przelatującym nad głową i tak dalej. Projektant powinien umieć ocenić, jakie umiejętności w danym momencie gry będzie miał gracz i dopasować pod to wyzwanie. Inne pytanie, jakie sobie zada, to jaki cel gracz ma osiągnąć, czy chce go osiągnąć i jak dowiaduje się o tym, jaki jest jego cel. Znowu szereg pytań. Czy pojawi mu się napis na ekranie, musisz uratować księżniczkę, czy zobaczy księżniczkę machającą do niego z drugiego końca planszy, czy powie mu o tym spotkana postać, czy może w ogóle nie dowie się o tym, że jest jakaś księżniczka i będzie błądził wokół, aż się tego domyśli. Nie zawsze dobry pomysł, ale może przyczynek do jakiegoś ciekawego eksperymentu. I to co właściwie spaja te wszystkie pytania, to jest pytanie o zasady. Projektant koniec końców będzie musiał określić bardzo jasne, precyzyjne zasady tego, jak gra działa. Czyli na przykład zasada mówi, że trafienie w głowę odejmuje zawsze siła broni razy 10 obrażeń. Na przykład. To jest jakaś zasada precyzyjna. I takich zasad, cała gra jest opisana pewnie milionem takich zasad, będących odpowiedzią na te powyższe pytania. Ja jednak w swojej pracy i w moim uczeniu projektowania gier największy nacisk kładę na jedno konkretne pytanie, jakie projektant zadaje sobie w swojej pracy. I to pytanie brzmi, jakie decyzje podejmuje gracz. Dlaczego akurat to pytanie? Dlatego, że to jest to, co wyróżnia medium, z którym mamy do czynienia. Jeśli gracz nie podejmuje w grze żadnych decyzji, to pewnie ma do czynienia z filmem albo z książką. Tam akcja dzieje się niezależnie od niego. Natomiast gra taką ma przewagę, czy taką cechę względem tych pozostałych mediów, że tutaj gracz może sam coś zrobić, sam może podjąć decyzję. Czy to będzie decyzja wielkiej wagi, typu uratować czy zabić króla. Czy to będzie drobniutka decyzja pod tytułem czy pójść w lewo, czy pójść w prawo. Cały czas pytanie jest to samo. Jakie gracz może podjąć decyzję, dlaczego miałby to zrobić, co mu to da, co on wie na temat tego, jakie decyzje może podjąć. I to jest coś, na co ja osobiście kładę ogromny nacisk i co jest dla mnie takim filtrem lepszego lub gorszego designu. Spojrzeć na dany element gry z perspektywy decyzji gracza. Jeśli nam wyjdzie, że te trzy bronie to jest kiepska kombinacja, bo gracz zawsze będzie używał jednej, bo tylko ona jest najpotężniejsza, a każda kolejna jest do niczego i nie ma żadnej korzyści z używania ich. To ocenię to jako zły kawałek designu, bo gracz nie podejmuje tutaj decyzji. Wybierze po prostu zawsze najlepszą broń. Albo jeśli gra za bardzo podlega losowości, gdzie gracz ma iluzję podejmowania decyzji, a w rzeczywistości gra się sama. Oczywiście tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to, jak należy projektować grę, mając na uwadze decyzję gracza. Bo to zależy od typu gry, od odbiorcy i tak dalej. Innego rodzaju decyzje gracz podejmuje w grze typu Farmville, a innego rodzaju w grze typu Dark Souls. Więc to, do czego chcę was przekonać, to nie, że gracz musi zawsze podejmować jak najwięcej decyzji, czy że zawsze muszą być one jak najbardziej skomplikowane. Nie. Chodzi o to, aby o tym pamiętać w pracy projektowej, aby traktować to jako taki filtr filtr rezultatów naszej pracy, przez który można przepuścić jakiś mniejszy lub większy kawałek projektu i go ocenić. I teraz, do czego teraz dochodzimy, to ten nieszczęsny tytuł mojego wykładu, czyli o gapieniu się w sufit. Dlaczego gapię się w sufit i czy mi to wolno robić w pracy? Ostatnio ten tytuł powstał, kiedy jeszcze pracowałem w 11 Bit Studios, gdzie faktycznie gapiłem się w sufit. Obecnie do naszego studio przyczepione jest takie super fajne patio i zwykle zamiast gapienia się w sufit wychodzę na to patio i sobie tak chodzę, patrzę na rośliny i wykonuję swoją pracę. Dlatego, że praca projektanta odbywa się przede wszystkim w głowie. Jak ustaliliśmy wcześniej, projektowanie gier polega na podejmowaniu decyzji o tym, jaka gra będzie, w związku z czym pisanie dokumentu nie jest podejmowanie decyzji, tylko przelanie ich do jakiejś czytelnej formy. Decyzja sama w sobie zachodzi w głowie i tutaj jest to meritum pracy projektanta. I pewnie dlatego ta praca jest taka trudna do wyjaśnienia, na przykład mojemu tacie przy Coca-Coli. Bo trudno ją utożsamić z jakimś konkretnym produktem. Programista może pokazać swój kod, powiedzieć, no to co prawda wygląda jak czarna magia, ale sprawia, że działa, że postać może chodzić na przykład. Artysta ma jeszcze łatwiej, bo on pokaże ładny obrazek tacie i powie, no to jest moja praca. A rezultatem mojej pracy są decyzje, które mogą mieć różną emanację, czy poziomu stworzonego w edytorze, czy prototypu zrobionego na kartce, czy tego dokumentu, czy po prostu zdania, które wypowiem w rozmowie z programistą i które sprawi, że on daną rzecz w określony sposób wprowadzi do gry. Więc w praktyce to jest praca, z której się nie wychodzi. To jest błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Ponieważ skoro odbywa się ona w głowie, to można ją wykonywać cały czas. Ja często najważniejsze elementy swoich projektów wymyślam właśnie poza pracą, poza biurem. Na przykład oglądając z żoną film, czy przechadzając się po parku, czy przed snem, w dowolnej sytuacji. Ponieważ to, na czym nam najbardziej zależy w pracy projektanta, to określone doznania, których chcemy doświadczyć, których chcemy dostarczyć odbiorcy. Dlatego każde doznanie może być dla nas inspirujące. Jak już mówiłem, pozytywnie na pracę projektanta wpływa karmienie się różnymi doznaniami, szukanie tego tworzywa. I siłą rzeczy inspiracja może przyjść w najdziwniejszym momencie. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to ocenę pozostawiam wam. Dla podpuchy wrzuciłem tu jeszcze taki slajd, który mówi, że projektowanie gier to jest fajna praca. Ja, jeśli mam wyrazić swoją opinię, to będzie jedyny mit, który tutaj obalę. Bo dla mnie to jest najlepsza praca, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. I jeśli wysłuchawszy tego wszystkiego zgadzacie się ze mną, to zapraszam, zachęcam do zajęcia się tym choćby dzisiaj. Jak zacząć? Kilka propozycji. Może przeczytać książkę. Przeczytam mądrą książkę pod tytułem Game Design, coś tam i stanę się projektantem. Czytanie książek to jest dobry pomysł, ale zastanówmy się nad innymi opcjami. Więc może internet. Internet jest pełen różnych ciekawych porad, kursów, wideo. Może warto obejrzeć jeden z nich i wtedy zostanę projektantem. Warto. Warto szukać wiedzy podanej w sposób przystępny dla nas, ale to nie jest clue. To nie jest podstawowa droga do zostania projektantem. Można pójść do szkoły. Jak już zdążyłem się pochwalić kilka razy, uczę game designu w szkole, więc może jeśli przyjdziesz do mnie na zajęcia, przetrwasz te kilka semestrów, to będziesz mógł pokazać komuś papier, który dostaniesz na końcu, pokazać dokument i powiedzieć, ja jestem projektantem. Nie, i zaraz powiem dlaczego. Może wystarczy otworzyć taką stronę, gdzie taki facet siedzi w studio z czerwoną ścianą i nawija o projektowaniu gier. I po wysłuchaniu takiego wykładu, albo jeszcze kilku innych, będę mógł się nazwać projektantem. To jest świetny pomysł i bardzo mi miło, że chce się wam w sobotni poranek nie słuchać. Sobotni wieczór oczywiście. Chyba, że słuchacie z zagranicy. Skreślam. Dlaczego? Dlatego, że każda z tych rzeczy jest pomocna, pozwala się wiele nauczyć o pracy projektanta, ale jest tylko jedna, jedyna rzecz, która determinuje osobę jako projektanta gier i to jest projektowanie gier. Żadna z powyższych rzeczy sama w sobie, w oderwaniu od projektowania gier, nie pozwoli ci się nazwać projektantem gier. Żadna najmądrzejsza, najgrubsza, żaden wykład, nawet skończenie szkoły, gdzie być może na dokumencie, który dostaniesz na końcu, znajdzie się to słowo projektowanie gier. Ale dopiero jeśli sam coś zrobisz, zaprojektujesz, to będziesz mógł powiedzieć, jestem projektantem, zaprojektowałem, zrobiłem, to działa, możesz w to zagrać. I to jest takie moje wyzwanie dla was, taka dobrowolna praca domowa, ponieważ mi się nie będzie tego chciało sprawdzać, ale zróbcie to dla siebie, żeby się sprawdzić. Dzisiaj wieczorem to jest ostatni wykład. Będziecie mieli być może jeszcze trochę czasu przed pójściem spać. Zaprojektujcie grę. Wszystko, co wam powiedziałem, co powiedzieli wcześniej koledzy, zbierzcie do kupy. Weźcie najprostsze narzędzia. I nie mówię o Unreal Engine. Weźcie kartkę, długopis, plastelinę, pionki z waszej ulubionej gry planszowej, z szachów, czegokolwiek, kostkę. I zróbcie grę. Dajcie sobie 2 godziny, 3 godziny, nie wiem ile potrzebujecie. Z mojego doświadczenia wynika, że już 2 godziny można coś zrobić. I to wystarczy. Zróbcie taką grę, w którą będzie można zagrać, która będzie ciekawa. Pokażecie ją mamie, siostrze, dziewczynie. I okaże się fajna. Będzie się w nią dało fajnie pograć. I to wystarczy, żeby powiedzieć, jestem projektantem gier. Zrobiłem, zaprojektowałem. Zrobiłem pierwszy, najważniejszy krok. Potem mogę przeczytać książkę, znaleźć kurs w internecie, pójść do szkoły albo posłuchać wykładu i dowiedzieć się więcej, jak robić to lepiej, ale najważniejsze już za mną. A jeśli macie więcej ambicji, możecie wziąć jeden z programów, które ułatwiają tego rodzaju pracę, Unreal Engine, Unity, Game Maker, zrobić coś ambitniejszego, ale nie przesadzajcie. Lepiej zrobić najprostszą rzecz działającą. Grę, w którą można zagrać jak najszybciej, niż zacząć robić grę MMORPG, której nigdy nie skończycie. I to by było ode mnie na tyle. Na koniec wyświetliły się pewnie wam różne materiały, do których, do zapoznania się z którymi was zachęcam, ale znowuż, to nie jest najważniejsze, żeby móc się dumnie nazwać projektantem gier. Przeczytajcie na przykład tę książkę The Art of Game Design. Ze wszystkich książek o game designie, z którymi miałem do czynienia, ta wydaje się najbardziej kompletna. Wiele z rzeczy, które wam powiedziałem, pochodzi z materiału pod tytułem So You Want to Be a Game Designer z YouTube'a, autorstwa kanału Extra Credits. Ogólnie całą twórczość tego kanału bardzo polecam. Wiele się można nauczyć, podane w przystępny, zabawny sposób. Posiłkowałem się też artykułem na temat game designu, którego tytuł znajduje się poniżej. Jeśli macie też jakieś pytania, jesteście zainteresowani działalnością naszego studio, to podaję także dane kontaktowe. Dziękuję.
Jeszcze kilka pytań.
O, świetnie.
Powiedz mi, co było twoim największym wyzwaniem jako game designera?
Zawsze każde następne jest największe. Kiedy się już ma je za sobą, to wydaje się proste, a kolejne są trudniejsze. Były rzeczy, z którymi sobie nie poradziłem, albo poradziłem sobie tak sobie. Pamiętam, że był taki moment kilka lat temu. Nie mogę niestety mówić o szczegółach, ponieważ dotyczyło to gry, która nie powstała, nigdy się nie ukazała, ale chodziło o zaprojektowanie systemu walki. I to nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie wystarczy dać graczowi ileś broni do wyboru, dać iluś przeciwników, żeby walka była interesująca. I wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, jak ważne są niuanse, że sama interesująca zawartość, przeciwnik, broni i tak dalej, to nie tworzy jeszcze interesującej rozgrywki. Ale kolejne, mam nadzieję, że kolejne trudniejsze wyzwania jeszcze przede mną, bo twórcy gier zwykle też są graczami, a gracze lubią wyzwania.
To prawda. A w przypadku małego zespołu, czyli te, na przykład studentów, które dopiero zaczynają, czy warto wyodrębniać właśnie taką rolę game designera, czy jednak kto ma odpowiadać za tą część?
Trudno powiedzieć i nie sądzę, żeby był istniał na to jakiś jeden przepis, bo to zależy od tego, jakie umiejętności ma każdy w zespole. Być może mamy trzech gości w zespole, gdzie każdy jest równie dobrym programistą, artystą i grafikiem. I to tak naprawdę programistą, artystą i designerem, to chciałem powiedzieć. I być może u nich sprawdzi się to, aby każdy z nich robił po trochu każdej z tych rzeczy. Mi dotychczas się wygodniej pracowało, również kiedy zaczynałem w grupie studenckiej, kiedy jednak istniał jakiś choćby luźny, ale jednak podział obowiązków, że ktoś ma ostatnie słowo w danej działce. Ja jestem głównym designerem w trzyosobowej grupie i robię najwięcej tego designu i ostatnie słowo należy do mnie, ale koledzy robią coś od siebie. A może jest też odwrotnie, że jeden z kolegów jest głównym programistą, ale ja, kiedy nie projektuję, to też programuję. I tak właśnie wygląda mój pierwszy zespół. Ale myślę, że to nie sądzę, żeby to była odpowiedź na wszystko.
Okej, okay, dobra. To w takim razie bardzo dziękuję za to prezentację i za odpowiedzi. Wszystkim też bardzo dziękuję, że byliście od samego rana z nami w sobotę. W poniedziałek dostaniecie właśnie całą paczkę materiałów i wraz z tym, co było dzisiaj przedstawione i dodatkowe zadania, które będziecie mogli zrobić, żeby właśnie w jakiś sposób Wam ułatwić tą pracę nad grą, którą musicie zrobić pod koniec naszej szkoły. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru.